Tytuł tygodnia.
Wiesław Chrzanowski, pół wieku polityki, czyli rzecz o obronie czynnej. Rozmawiali Piotr Mierecki i Bogusław Kiernicki. Książkę wydała oficyna Dębogóra. Zakończyła się druga wojna, ale nie zakończyła się walka o wolną Polskę. Młody Chrzanowski, jak wielu ludzi, stanął wobec pytania, czy dochować wierności rządowi na uchodźstwie, czy podporządkować się nowej władzy. Czyta Aleksander Machalica.
Na posiedzeniu w dniu 27 czerwca 1945 roku, odbytym w Krakowie, Rada Jedności Narodowej, ten Parlament Polski Podziemnej, podjęła uchwałę o rozwiązaniu. W swym testamencie, noszącym datę 1 lipca 1945 roku, potwierdziła niezmienność celów stojących przed polskimi ugrupowaniami politycznymi. Pozostawiła im jednak wolność wyboru dalszej drogi w tej skomplikowanej sytuacji. Stanowiskiem SN-u i całego obozu narodowego była lojalność wobec rządu londyńskiego, uznawanie jego legalności. Pozostałe stronnictwa z Rady Jedności Narodowej dokonały innych wyborów. Zabiegi wokół tymczasowego rządu jedności narodowej, owocu konferencji moskiewskiej, to dla nas była swego rodzaju zdrada. Stronnictwo narodowe opowiedziało się po stronie rządu emigracyjnego, jako jedynie legalnego, i pozostało w podziemiu. W pierwszym momencie kontakty organizacyjne uległy zerwaniu. Wyjechałem do Krakowa, żeby tam skończyć studia na Uniwersytecie Jagiellońskim. W Krakowie udało mi się nawiązać kontakt z kolegami z SN-u i Młodzieży Wszechpolskiej. Naszemu nieformalnemu zespołowi przewodził Tadeusz Łabęcki. Starsi koledzy mieli wtedy 27-28 lat. Ja miałem 21. Środowisko to, ze względu na miejsce zamieszkania większości jego uczestników, zwane było przez niektórych w Stronnictwie Narodowym Grupą Łódzką. W podstawowej części uczestnicy tej grupy zaangażowali się w powstałym na przełomie 1944 i 1945 roku Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym. W dużej mierze stanowili jego dowództwo, pozostali podjęli pracę nad stworzeniem organizacji młodzieżowej. Zainicjowaliśmy wydawanie Wszechpolaka. Pierwszy numer ukazał się z datą 15 października 1945. Podjęliśmy także przygotowania do odtworzenia Młodzieży Wszechpolskiej. W sierpniu, po akademickich incydentach w Krakowie, związanych z pierwszą rocznicą wybuchu Powstania Warszawskiego i aresztowaniach, jakie po tym fakcie nastąpiły, włączyłem się w działalność Bratniej Pomocy UJ-u, zostając członkiem jej zarządu. Była to organizacja akademicka o solidnym, przedwojennym rodowodzie, mająca charakter samopomocowy i wychowawczo-kulturalny. Do tego jej kuratorem na Uniwersytecie Jagiellońskim był narodowiec profesor Stanisław Pigoń, najbliższy uczeń tak bliskiego Dmowskiemu profesora Ignacego Chrzanowskiego. Liczna, kilkusetosobowa grupa młodzieży warszawskiej zorganizowała się w kole warszawiaków przy Bratniej Pomocy Studentów UJ-u. Na czele koła stał Andrzej Tymowski, student czwartego roku prawa. Zaczynał na tajnym Wydziale Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Żołnierz batalionu Parasol, w powstaniu stracił nogę. Później profesor Uniwersytetu Warszawskiego, doradca Solidarności, prywatnie od roku 1951, mój szwagier. W pierwszą rocznicę powstania koło zorganizowało obchody. Msza święta w kościele świętej Anny. Po południu na Akademii w kinie Świt, obecna Filharmonia, doszło do incydentu. Gdy przedstawiciel władz zaczął mówić o zdradzieckiej komendzie AK, publiczność zagłuszyła go oklaskami i szuraniem nogami. Gdy się uciszyło, on wrócił do tego wątku i znów zapanował hałas. Gdy powtórzyło się to po raz trzeci, wszyscy poza pierwszymi rzędami oficjeli opuścili salę. Zbiegło się to z wystąpieniami przeciw Żydom na tzw. tandecie, czyli Targu Krakowskim. Było to pasmo prowokacji, które zaczęły się pogromem w Kielcach. Kilku studentów, w tym prezesa Tymowskiego, aresztowano. A na wiecu generał Kuszko, późniejszy prezes Towarzystwa Przyjaciół Młodzieży Akademickiej, rzecz jasna z nominacji, oświadczył, że czas już bagnety zamienić na skalpele, by wyciąć wrzód studencki z ciała Polski Ludowej.
Tytuł tygodnia powróci jutro o 13:30.